Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Inne przejawy ubóstwa osób konsekrowanych. Jest takie powiedzenie, że nie ten bogaty, kto dużo ma, ale ten, kto dużo daje. Trawestując je, coś podobnego można powiedzieć o ślubowanym ubóstwie. A mianowicie, nie jest prawdziwie ubogi ten, kto nic nie ma, ale ten, kto potrafi się dzielić. Istotnie, oprócz przedstawianych w poprzednim odcinku umiaru w korzystaniu z dóbr materialnych i pracy, ważnym przejawem ślubowanego ubóstwa jest dzielenie się. Jest to postawa, która dość radykalnie sprzeciwia się naturalnej tendencji gromadzenia wszystkiego dla siebie, czasem za wszelką cenę, czyli zachłanności. Dzielenie się ma wiele wymiarów. I u jego podstaw mogą być różne motywacje, których rozeznanie pozwala właściwie ocenić wartość tego rodzaju dobroczynności. Problem jednak w tym, że na ogół nie mamy bezpośredniego wglądu w cudze motywy, a więc w to, dlaczego ktoś postępuje w taki, a nie inny sposób. Niezależnie od tego, co sam deklaruje, o jego motywach możemy wnioskować z obserwacji zachowań, okoliczności i temu podobnych. Weźmy na przykład niektórych celebrytów, którzy, owszem, przekazują znaczne środki na cele charytatywne, ale zawsze czynią to w obecności kamer i mnóstwa reporterów. Tymczasem Pan Jezus, dających jałmużnę, napomina: kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Dawanie jałmużny, czy w sensie szerszym dzielenie się swoimi dobrami, może też być motywowane psychoemocjonalną potrzebą spełniania się lub dowartościowywania siebie. Bo skoro daję, pomagam, więc jestem dobry, a może nawet lepszy od innych? Jeśli przy okazji dawania pojawia się taka myśl, to oznacza, że naprawdę troszczę się bardziej o siebie, aniżeli o bliźnich. Cnota i ślub ubóstwa, które osoba zakonna zobowiązuje się realizować, ma wynikać z bezinteresownej miłości. Troszczę się o bliźniego nie dlatego, że tak mi nakazuje prawo mojego zakonu i poczucie przyzwoitości, albo nie dlatego, że chcę, aby inni to widzieli i mnie chwalili, ani nawet nie dlatego, że kieruje mną wzruszenie i litość. Motywacją, którą osoba konsekrowana musi doskonalić w praktykowaniu ślubu ubóstwa, jest miłość do Chrystusa. Dzielę się, daję ze względu na Chrystusa, a więc dlatego, że On polecił: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. A także dlatego, że On identyfikuje się z potrzebującymi, o czym przypomniał w przypowieści o sądzie ostatecznym: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Osoba konsekrowana realizuje więc ślub ubóstwa wtedy, gdy chce i potrafi dzielić się z innymi, zwłaszcza potrzebującymi oraz ubogimi, kierując się nadprzyrodzoną miłością, a więc bez oglądania się na wdzięczność czy docenianie. Ma bowiem świadomość, że jej nagroda jest u Boga, a nie u ludzi. Ubóstwo zwykle kojarzy się ze stosunkiem do spraw materialnych i doczesnych. Istotą ślubowanego ubóstwa, jak zaznaczałem, jest wolność wobec dóbr doczesnych. Jednak mówiąc o dzieleniu się jako ważnym przejawie praktykowania ubóstwa, nie powinno się tego dzielenia zawężać do płaszczyzny materialnej. osoba konsekrowana, tak jak Jezus, staje się uboga, aby ubogacać innych przede wszystkim tym, kim jest i całym bogactwem swej osobowości, a więc talentami, umiejętnościami, wiedzą, wrażliwością, a nade wszystko swoim duchowym bogactwem, swoim duchowym doświadczeniem. Z racji na ślubowane ubóstwo, osoba konsekrowana nie może własnowolnie dysponować dobrami materialnymi, a więc rozdawać ich potrzebującym i ubogim, o ile nie ma na to przyzwolenia przełożonych. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieliła się sobą, swą obecnością, radością płynącą z żywej wiary, uśmiechem, pamięcią w modlitwie, nie mówiąc o darowaniu swojej uwagi czy czasu. Zwłaszcza odnośnie do tego ostatniego, osoba zakonna ma zachować jednak zdrowy rozsądek i umiar oraz właściwą hierarchię, nie zapominając, że sama o sobie nie decyduje, skoro ślubowała posłuszeństwo Chrystusowi przez uległość przełożonym. Nie chodzi więc o to, aby zaniedbując swoje obowiązki i powinności względem wspólnoty, zapominała się w byciu dla innych. Mamy raczej na myśli różne sytuacje, różne zwyczajne, codzienne sytuacje, w których drobne gesty szczodrobliwego serca nic nie kosztują, a przynoszą wiele dobra. Uśmiech, zapewnienie o pamięci w modlitwie, gotowość wysłuchania kogoś, kto chce się wyżalić czy podzielić radością, podanie ręki i tak dalej. Tych możliwości jest naprawdę dużo. W ten sposób osoby konsekrowane rozsiewają wokół siebie dobro, atmosferę miłości właściwą dla Królestwa Bożego, którego są oni rozpoznawalnym znakiem i ambasadorami. To sprawia też, że pozostawiają po sobie nieodparte wrażenie piękna, a wszystko to mieści się w zakresie realizacji ślubu ubóstwa, który jest dzieleniem się nade wszystko sobą. Nie wyklucza to bynajmniej obowiązku dzielenia się dobrami materialnymi, który spoczywa nie tyle na poszczególnych osobach zakonnych, co raczej na całej wspólnocie. Zakony więc nie tylko, że prowadzą raczej skromny styl życia, ale oprócz tego mają obowiązek troski o ubogich. Ta powinność wpisana jest w konstytucję i wewnętrzne prawa wszystkich bodaj zakonów. Większość z nich powstała właśnie po to, aby wspierać ludzi w biedzie, czy to materialnej, czy duchowo-moralnej. Prawo kościelne odnośnie do środowisk życia konsekrowanego wręcz domaga się prowadzenia dzieł charytatywnych. Dlatego wszystko to, co dana wspólnota wypracuje własnymi rękami albo otrzyma w darze od sponsorów i dobroczyńców, po zabezpieczeniu najpilniejszych własnych potrzeb przeznacza na cele apostolskie. Ta różnorodność działań, jakie podejmują poszczególne rodziny zakonne i wspólnoty osób konsekrowanych, jak chociażby prowadzenie domów opieki, placówek zdrowotnych, domów samotnej matki, żłobków, przedszkoli, szkół, misji zagranicznych, ośrodków terapeutycznych dla uzależnionych i wielu, wielu innych, możliwa jest właśnie dzięki ślubowanemu ubóstwu. Ani poszczególne osoby konsekrowane, ani tym bardziej całe ich wspólnoty nie są po to, aby się bogacić tu na ziemi, lecz aby gromadzić sobie skarby w niebie, innym dawać świadectwo wyższych, nadprzyrodzonych wartości i tych innych pociągać do Chrystusa. Jeżeli nawet dzięki pracowitości członków wspólnoty, zaradności i pomysłowości przełożonych, a także szczodrobliwości dobrodziejów i innych sprzyjających okoliczności uda się zgromadzić pokaźne dobra materialne, to zawsze są one przeznaczone na cele apostolskie, zwłaszcza względem potrzebujących pomocy materialnej czy duchowej, bo tego wymaga duch ewangelicznego ubóstwa. Cokolwiek powiedzielibyśmy o powinności dzielenia się w duchu ślubowanego ubóstwa, to nie można zapominać, że aktualizuje się ono przede wszystkim i w pierwszej kolejności względem wspólnoty osób konsekrowanych. Zasada jest dość prosta. Osoba zakonna, oddając się Bogu i danej wspólnocie, ufa, że ta wspólnota zapewni jej wszystko, co niezbędne do godziwej egzystencji. Wspólnota zaś, przyjmując śluby każdej nowej osoby, zobowiązuje się mocą prawa do zaspokojenia jej podstawowych potrzeb. Dokumenty Kościoła wyraźnie stanowią, że osoba konsekrowana ma się czuć bezpieczna i spokojna o swoją przyszłość w danej wspólnocie, bez względu na kondycję zdrowotną i wiek. Ale przecież wspólnota to realni ludzie, którzy mają wolę podążania razem za Chrystusem drogą wyznaczoną im przez założyciela tej wspólnoty. Wobec tego oni sami względem siebie zobowiązują się do wzajemnej troski, a to nakłada pewne ograniczenia. Spokojne, dojrzałe przyjęcie tych ograniczeń, a niekiedy także trudów i cierpień, jakie wiążą się z życiem wielu osób pod jednym dachem, w różnym wieku i różnych temperamentach oraz historii życia, jest właśnie przejawem ewangelicznego ubóstwa. Innymi słowy, ślubowane ubóstwo oznacza odpowiedzialność za wspólnotę i zainteresowanie poszczególnymi jej członkami oraz troskę o nich. Dotyczy to w sposób szczególny przełożonych. Niemniej jednak nakłada liczne obowiązki na wszystkich. Osoba konsekrowana, wierna ślubowi ubóstwa, ma więc troszczyć się o swoją wspólnotę i klasztor jak o swój dom, bo to jest faktycznie jej dom, a nie hotel. Będzie więc przyczyniać się do zaradzenia potrzebom swojej duchowej rodziny, będzie czuła się współodpowiedzialna za jej stan ekonomiczny, będzie szanowała powierzone jej sprzęty, narzędzia i mieszkanie, oszczędzała w granicach rozsądku prąd i wodę, a także dbała o estetykę swojego najbliższego otoczenia. Duch ubóstwa przejawiać się będzie także w postawie służby względem innych we wspólnocie, na przykład w zakresie wykonywania różnych prac domowych, niezależnie od obowiązków, jakie dana osoba zakonna wykonuje na zewnątrz. Oznaką dojrzałego przeżywania swego ubóstwa, które zostało przyjęte mocą ślubu jako program życia duchowego, będzie także unikanie narzekania i szemrania w sytuacji różnych niedostatków materialnych. W ten sposób osoby konsekrowane doświadczają obfitości Bożych darów, a nade wszystko smaku Królestwa Bożego, zgodnie ze słowami Jezusa, które wypowiedział na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.